Mówi Paryż, Radio France International. Jest poniedziałek, 11 maja. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Papież Benedykt XVI na początku wizyty w Izraelu potępił antysemityzm i zapowiedział oddanie hołdu ofiarom Shoah. Niemcy i Francja zgodnie popierają traktat lizboński i równie zgodnie opowiadają się za uprzywilejowanym partnerstwem Unii z Turcją, ale przeciwko jej wejściu do Unii. ONZ bije na alarm z powodu nieustannego rozlewu krwi w Sri Lance, gdzie w ostatni weekend zabitych została setka dzieci. Grypa AH1N1 dotarła już do 30 państw świata. Odnotowano jej przypadki w Chinach i w Norwegii, gdzie dotychczas jej nie było. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Roland. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo kilka minut ekonomii Piotra Błońskiego, Eurekę Piotra Rosochowicza, kronikę sportową Marka Brzezińskiego oraz kolejną lekcję języka francuskiego, a oto wiadomości. Przebywający z wizytą na Bliskim Wschodzie papież Benedykt XVI potępił antysemityzm i apelował o zawarcie pokoju. Opowiedział się za utworzeniem państwa palestyńskiego w sąsiedztwie Izraela, czemu sprzeciwia się nowy rząd izraelski. Głowę Kościoła katolickiego powitały na lotnisku Ben Gurion pod Tel Awiwem władze izraelskie z prezydentem Szymonem Peresem i premierem Benjaminem Netanyahu na czele. Jeszcze na lotnisku papież zapowiedział, że w czasie swej 5-dniowej wizyty zamierza uczcić pamięć 6 milionów ofiar Shoah. Następnie Ojciec Święty udał się na pokładzie helikoptera do Jerozolimy, gdzie spotkał się z merem tego miasta, Nirem Barkatem, który podarował mu średniowieczną mapę przedstawiającą Jerozolimę jako centrum świata. Na lotnisku powitała go młodzież reprezentująca trzy wyznania: judaizm, islam i chrześcijaństwo. Następnie został on przyjęty przez prezydenta Izraela Szymona Peresa w jego rezydencji w Jerozolimie. Obydwaj przywódcy wymienili prezenty, po czym spotkali się z rodzicami porwanego przez palestyński Hamas żołnierza Gilada Szalita. Telewizja pokazała ich spotkanie, nie ujawniono jednak treści ich rozmów. Czterech ministrów izraelskich wywodzących się z ultraortodoksyjnej partii Szas zapowiedziało bojkot przyjęcia u prezydenta Peresa, przepraszam, wyrażając w ten sposób swoje potępienie dla przynależności młodego Ratzingera do hitlerowskiej organizacji młodzieżowej Hitlerjugend. Benedykt XVI jest trzecim papieżem, który udał się do Ziemi Świętej. Poprzednio był tam Paweł VI w 1964 roku i Jan Paweł II w 2000. Po zakończeniu wizyty w rezydencji prezydenta Peresa Ojciec Święty udał się do memoriału Yad Vashem, gdzie zgodnie z zapowiedzią oddał hołd Żydom wymordowanym w II wojnie światowej i zaapelował, aby nigdy nie negować, nie zapomnieć ani nie pomniejszać cierpienia ofiar Shoah. Na wtorek przewidziana jest wizyta przy Ścianie Płaczu i na Wzgórzu Świątynnym. Papież ma również odprawić msze święte we wtorek w Jerozolimie, w Nazarecie w czwartek i w środę w Betlejem na terytorium palestyńskim. W czasie pobytu na terytorium palestyńskim Benedykt XVI spotka się z przywódcą Palestyńczyków Mahmudem Abbasem. 60 tysięcy żołnierzy i policjantów pilnuje, by nic nie zakłóciło wizyty papieża, który tym razem nie może poruszać się w swym papamobile. Samochód został uznany za mało bezpieczny przez izraelskich specjalistów. Słuchacie Państwo Paryża, Radio France International. Nie podam ręki przeciwnikom traktatu, powiedziała Angela Merkel na spotkaniu w Berlinie w ramach przygotowań do wyborów europejskich. W wiecu uczestniczył także prezydent Francji Nicolas Sarkozy. Francja i Niemcy są zgodne. Uprzywilejowane partnerstwo z Ankarą tak, ale przyjęcie do klubu nie. Paryż i Berlin wspólnym frontem prowadzą kampanię na rzecz Europy, podkreślając, że najpilniejszą sprawą jest ratyfikacja traktatu lizbońskiego. Ci, którzy chcą więcej Europy, muszą współpracować, zdecydowanie podkreśliła kanclerz Niemiec, zwracając się do młodych członków swojej grupy parlamentarnej CDU-CSU. Krytyka ta była skierowana do eurosceptyków, a przede wszystkim konserwatystów z Wielkiej Brytanii pod wodzą Davida Camerona, chociaż Angela Merkel nie wymieniła ich z nazwy, jak podkreśla AFP. Odrzucają oni traktat lizboński, ratyfikowany już zresztą w Londynie, a jednocześnie domagają się przyjęcia Turcji do Unii Europejskiej. W tej ostatniej sprawie Francja i Niemcy są zgodne, uprzywilejowane partnerstwa z Ankarą tak, ale nie przyjęcie do klubu. Mówiła o tym wyraźnie w swym wystąpieniu w Berlinie pani kanclerz, a także jej gość, prezydent Sarkozy. Angela Merkel ma rację, broniąc traktatu. Chcemy Europy z instytucjami godnymi jej imienia. Sporo też mówiono o konieczności i pozytywnych efektach współpracy europejskiej, a także o regulacji rynków finansowych. W ramach kampanii przed wyborami europejskimi przywódcy Francji i Niemiec spotkają się jeszcze raz w tym miesiącu. Tym razem po tej stronie Renu. Tu Paryż, Radio France International. 100 dzieci zginęło w weekend w Sri Lance, alarmuje ONZ. Ludność cywilna pada ofiarą walk, które toczą się na północnym wschodzie tego kraju, gdzie armia rządowa próbuje rozprawić się ostatecznie z tygrysami tamilskimi. Od początku tego roku zginęło w tych regionach co najmniej 6,5 tysiąca osób. 14 tysięcy zostało rannych, a blisko 200 tysięcy opuściło domy, uciekając przed walkami. ONZ bije na alarm, mówiąc o morzu krwi, co wywołało niezadowolenie władz tego kraju. Ambasador ONZ w Sri Lance został wezwany na dywanik, gdzie przedstawiono mu oficjalny protest władz. Rząd i tygrysy tamilskie wzajemnie zrzucają na siebie odpowiedzialność za krwawe walki. Od 37 lat w Sri Lance toczy się wojna domowa. Rząd tego kraju postanowił skończyć z najlepiej uzbrojoną partyzantką świata i rozpoczął ofensywę przeciwko tygrysom tamilskim. Do regionów, gdzie toczą się walki, nie są dopuszczane organizacje humanitarne. Z kolei partyzanci używają jako żywych tarczy mieszkańców tego regionu. Informacje o masakrach ludności cywilnej, jakie napływają ze Sri Lanki, nie należą niestety do rzadkości. Tu Paryż, Radio France International. Światowa Organizacja Zdrowia podała do wiadomości nowe liczby określające rozmiary grypy AH1N1. Na całym świecie odnotowano 4694 przypadki tej choroby, w tym 53 śmiertelne. Dwóch chorych znajduje się w Norwegii, którą dotychczas grypa omijała. Agencje donoszą również o pierwszym przypadku tej grypy w Chinach. Ofiarą jest Chińczyk, który przyjechał ze Stanów Zjednoczonych. To właśnie w USA jest najwięcej chorych. Wyprzedziły one Meksyk, w którym epidemia wybuchła i gdzie odnotowano najwięcej ofiar śmiertelnych. Według Światowej Organizacji Zdrowia, która informuje tylko o przypadkach sprawdzonych przez jej laboratoria, 48 osób, według władz meksykańskich 56. Wirus dotarł już do 30 państw, w tym również do Polski.
Roxana Sabery, której groziła kara 8 lat więzienia za szpiegostwo, jest wolna. Tak zadecydował sąd apelacyjny w Teheranie, który zredukował tę karę do 2 lat więzienia w zawieszeniu. 32-letnia Roxana Sabery urodziła się w Stanach Zjednoczonych i ma podwójne obywatelstwo, amerykańskie i irańskie. Pracowała w Teheranie jako korespondentka mediów zagranicznych od 2003 do 2006 roku, kiedy władze irańskie odebrały jej kartę prasową. Została aresztowana w styczniu, a w kwietniu 2009 Trybunał Rewolucyjny skazał ją na 8 lat więzienia za szpiegostwo na rzecz Stanów Zjednoczonych. Proces trwał godzinę i toczył się przy drzwiach zamkniętych. Wyrok spotkał się z powszechnym potępieniem. Uwolnienia Roxany Sabery zażądał prezydent Barack Obama. Młoda kobieta prowadziła przez 2 tygodnie głodówkę protestacyjną. Jej ojciec zapowiedział, że zabierze ją ze sobą do Stanów Zjednoczonych, gdy tylko będzie to możliwe. Orzeczenie sądu w Teheranie wywołało ulgę i nowe pytania. Według adwokata Roxany Sabery uzasadnieniem pierwszego wyroku była współpraca z wrogim państwem. Wyrok został uchylony, gdyż Stany Zjednoczone nie są państwem wrogim wobec Iranu. Agencja Reutera zauważa, że drugi wyrok zapadł w kontekście gestów otwarcia ze strony prezydenta Obamy, który proponuje Irańskiej Republice Islamskiej nawiązanie dialogu przerwanego od prawie 30 lat.
Tu Paryż, Radio France International. Rozmowy prezydenta Gruzji Michaiła Saakaszwilego z przywódcami opozycji zakończyły się porażką i nie udało się znaleźć wyjścia z kryzysu politycznego, w jakim pogrążony jest kraj. Gwałtowne manifestacje, jakie odbywały się ostatnio w Tbilisi, oraz bunt w jednej z baz wojskowych zmusiły prezydenta do rozmów z opozycją, która oskarża Saakaszwilego o autokratyzm i obciąża go odpowiedzialnością za dramatyczne zakończenie konfliktu z Rosją. Prezydent odmawia podania się do dymisji. W amerykańskiej bazie wojskowej w Iraku jeden z amerykańskich żołnierzy otworzył ogień, zabijając 5 swoich kolegów i raniąc co najmniej 2 innych. Został zatrzymany i śledztwo jest w toku. Były to wiadomości dziennika. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Zapraszam teraz do wysłuchania dzisiejszego przeglądu dzisiejszej prasy paryskiej, który przygotowali Anna Bernhardt i Marek Brzeziński.
Kryzys wprawdzie trwa, mamy jednak powody do optymizmu, donosi na pierwszej stronie Aujourd'hui en France, wyliczając je w 10 punktach. Giełda idzie w górę, nieruchomości tanieją, firmy jednak zatrudniają, Francuzi konsumują więcej, benzyna ciągle tania, inflacja prawie zerowa, powstają nowe przedsiębiorstwa, przemysł samochodowy trzyma się na powierzchni, turystów nie brakuje, a kraje rozwijające się rozwijają się i nawet coraz więcej jest małżeństw. Optymistycznie rozpoczyna tydzień Aujourd'hui en France. W pozostałych gazetach bohaterem jest Europa. Na miesiąc przed wyborami europejskimi jest to jednak niecodzienne wydarzenie, choć jak podkreśla Lacroix, teraz codziennie dwie strony będą w tym dzienniku poświęcone sprawom europejskim. Unia została zbudowana na dwóch fundamentalnych zasadach, że demokracji nie można siłą zaprowadzić i że rozwój gospodarczy jest czynnikiem trwałego pokoju, ale głos Europy ciągle jest za słaby, uważa François Arnemvin w artykule wstępnym w Lacroix. Nie bardzo wiadomo, co znaczy tożsamość europejska i gdzie są jej granice. Trochę się drepcze w miejscu, czekając na rozwiązanie sprawy traktatu. Wyraźnie nasila się nacjonalizm i protekcjonizm, choć zamaskowany, ale widoczny w czasach kryzysu i nie bardzo jasno rysuje się przyszłość. Wahania polityków są tylko odbiciem naszych własnych wahań. Zamiast jednak wpaść w pułapkę eurosceptycyzmu czy euroobojętności, można wybrać i stać się eurowymagającym. Wychodząc z założenia, że europejska droga jest najlepszą i jedyną sensowną alternatywą na przyszłość, trzeba zacząć się informować dokładnie i pójść głosować. Oczywiście zachęca Lacroix. Co ma wspólnego cena połączeń telefonów komórkowych z czystą wodą i czasem pracy? Pyta Fabrice Rousselot w Libération. Nic na pierwszy rzut oka. Chyba że się weźmie pod uwagę, jakie dyrektywy przegłosował podczas ostatniej kadencji Parlament Europejski. Decyzje te zmieniają nasze życie, a jednak na miesiąc przed głosowaniem trudno mówić o entuzjazmie i zainteresowaniu we Francji. Winę za ten stan rzeczy przypisuje dziennikarz politykom, którzy nie potrafią zapomnieć o wewnętrznych problemach i chcą wykorzystać te wybory do partyjnych celów. Macie 4 tygodnie, by zacząć prowadzić kampanię europejską w dobrym tego słowa znaczeniu i dać nam prawdziwe powody, by pójść do urn, przestrzega polityków Libération, podając 7 przykładów na temat tego, do czego służy Europa. Od swobody poruszania się, kontroli niebezpiecznych produktów chemicznych po czas pracy, lepiej uregulowane i tańsze połączenia telefoniczne. Interesy narodowe dominują kampanię przed wyborami europejskimi. Nie ma złudzeń, ekonomiczny leseko. Wspólny udział Angeli Merkel i Nicolas Sarkozy'ego w Berlinie to sympatyczny symbol, który jednak nie odpowiada rzeczywistości. Dyskusje, jakie się toczą, dotyczą przede wszystkim kryzysu i problemów w poszczególnych państwach. Sondaże pokazują, że obywatele mają zamiar posłużyć się tym głosowaniem, by ukarać politykę rządów. Ale największym zagrożeniem jest abstencja wyborcza. Tak zapowiada się w Niemczech, czytamy w Leseko, które robi przegląd sytuacji w poszczególnych krajach. W Polsce, podkreśla dziennik, wybory europejskie traktowane są jako test przed wyborami prezydenckimi. Francja i Niemcy po burzliwym okresie w dwustronnych stosunkach nie tracą teraz żadnej okazji, by wspólnie działać, czytamy w artykule na łamach Le Figaro. Taką okazją był wiec wyborczy w Berlinie. Jeżeli pojawił się na nim Nicolas Sarkozy, który nie jeździ bez powodu za granicę, oznacza to, że prezydent zrozumiał dobrze, iż niczego nie można zrobić w Europie bez poparcia Niemiec. Podobnie jak jego poprzednicy, od generała de Gaulle'a po Chiraca, przeżył on kłopoty pary niemiecko-francuskiej, ale wybrnął z nich zwycięsko. Nicolas Sarkozy intryguje Niemców. Wielu było zafascynowanych jego prezydencją Europy. Jest utożsamiany z działaniem. ożywienie stosunków francusko-niemieckich, tak widoczne zwłaszcza na ostatnim spotkaniu G20 w Londynie, otwiera nowe perspektywy współpracy polityczno-gospodarczej i zacieśnia wspólne podejście do problemów Europy. Czytamy w Le Figaro.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Każdy ma swój sposób przygotowywania się do wyborów europejskich. Na miesiąc przed ich terminem Silvio Berlusconi kładzie nacisk na rozprawienie się z nielegalną imigracją, chcąc przekonać elektorat, że głównym celem jego partii jest bezpieczeństwo, czytamy w dzienniku Le Monde. W sobotę 9 maja ponad 160 nielegalnych imigrantów z Libii zostało zawróconych w pół drogi, zanim jeszcze zdążyli oni postawić swoje stopy na włoskiej ziemi, a konkretnie na wyspie Lampedusa, do której zmierzali. Był to drugi taki przypadek w ciągu 3 dni. Taka postawa władz w Rzymie wywołuje słowa krytyki ze strony wysokiego komisarza do spraw uchodźców, różnych organizacji broniących praw imigrantów oraz kościoła, który widzi w tym zaprzeczenie prawu do azylu. Z kolei władze włoskie mają nadzieję, że w ten sposób uda im się zniechęcić ewentualnych kandydatów na nielegalnych imigrantów do pchania się na Lampedusę. Francuski dziennik przypomina przy okazji, że w sierpniu ubiegłego roku Włochy i Libia podpisały porozumienie, na mocy którego Trypoli zobowiązuje się do aktywnego zwalczania nielegalnej imigracji w zamian za wypłacenie przez Rzym 5 miliardów dolarów. Suma ta ma rozłożona na ćwierć wieku tytułem rekompensat i odszkodowań za czasy, gdy Libia była włoską kolonią. Minister spraw wewnętrznych Włoch Robert Maroni, który wywodzi się z Ligi Północnej, partii niezwykle wyczulonej na zwalczanie zjawiska nielegalnej imigracji, z wielką satysfakcją mówił o obydwu operacjach. Maroni zapowiedział wprowadzenie dalszych środków w ramach pakietu bezpieczeństwa, m.in. przepisu prawa o uznaniu nielegalnej migracji za przestępstwo. Prawo to ma być ostatecznie przegłosowane przez włoski parlament jeszcze w tym tygodniu. Według francuskiego dziennika ten krok podyktowany jest zbliżającymi się wyborami europejskimi. Berlusconi nie chce zostawić spraw bezpieczeństwa do wyłącznej dyspozycji swego potężnego sojusznika Ligi Północnej, która zdecydowała się w tych wyborach startować samodzielnie. W grę wchodzi wynik w także rozpisanych na ten sam dzień wyborach do władz lokalnych, jakie odbędą się w niektórych regionach Włoch. Liga ma nadzieję na dwucyfrowy rezultat, a według sondaży w północnej części kraju może liczyć na głos 1/3 elektoratu. Stąd tak spektakularne akcje ogłuchłego na wspomniane słowa krytyki Berlusconiego i jego słowa, że nie ma zamiaru otwierać przed wszystkimi wrót do Włoch, jak zamierza to uczynić lewica, hołdująca zupełnie jemu obcym ideałom społeczeństwa wieloetnicznego. Berlusconi twierdzi, że to, co się wydarzyło, nie jest żadnym skandalem, gdyż polityka Rzymu jest zgodna z normami europejskimi i międzynarodowymi i nie kłóci się z łamaniem praw człowieka. Konferencja Episkopatu Włoskiego natychmiast odpowiedziała szefowi rządu, że już w tej chwili Włochy są krajem wieloetnicznym. Sprawa ta dzieli przeżywającą kryzys centrolewicę, której część uważa, iż postępowanie wobec nielegalnych imigrantów, których zawrócono w pół drogi, jest absolutnie zgodne z prawem. Większość jest jednak przeciwnego zdania. Temat w każdym razie jest na Półwyspie Apenińskim sprawą pierwszorzędnej wagi. Spory się toczą nie tylko o ideologię, ale przede wszystkim o głos elektoratu, a oliwy do ognia dolewają takie wypowiedzi jak radnego Ligi Północnej w Mediolanie, który zaproponował, aby miejsca w komunikacji miejskiej były zarezerwowane tylko dla 100% rasowych Włochów.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
61% Francuzów twierdzi, że nic im nie wiadomo o Parlamencie Europejskim, gdyż nigdy go nie widzieli i nic o nim nie słyszeli. Miesiąc przed wyborami organizacja SIDEM rozpoczęła niecodzienną akcję informacyjną. Autobus o nazwie Europejska Karawana Obywatelska wyruszył z Paryża 9 maja w Dniu Europy w kierunku północno-wschodnim. Pierwszym etapem jest dziś miasto Lille. Była europejska stolica kultury. W dalszej kolejności czekają Reims, Strasburg, Lyon, Marsylia, Bordeaux, Toulouse. W sumie 25 miast, w których europejska karawana pełnić będzie swą misję, mówi dyrektor generalny organizacji SIDEM Obywatelskość i Demokracja Cédric Bloquet.
Karawana obywatelska przebiegnie wzdłuż i wszerz całą Francję, ażeby informować, uwrażliwiać i wyjaśniać obywatelom Francji i obywatelom innych krajów europejskich mieszkającym we Francji, co jest stawką tych wyborów europejskich. głównie chodzi o to, aby pozwolić obywatelom uczestniczyć aktywnie w wyborach 7 czerwca.
Jak na karawanę przystało, rozbije ona na placach namioty, do których będzie gościnnie zapraszała na spotkania z mówcami, debaty przy okrągłym stole, na konkursy albo po prostu na wystawę, która prezentuje historię jednoczenia i rozszerzania Europy. Bohaterem tej wystawy oraz wideoklipów jest rzecz jasna Parlament Europejski i konkretna działalność eurodeputowanych. Dlaczego mieszkańcy Francji tak mało na ten temat wiedzą? Mówi Cédric Bloquet.
W historii budowy Europy było kilka różnych tendencji. Logika rozszerzania, referendum na temat traktatu konstytucyjnego i dość późno uświadomiono sobie konieczność informowania i uwrażliwiania obywateli. Są oni zainteresowani Europą, ale nie zawsze mieli okazję informować się lub być poinformowani o tym, czym jest Europa, czym są jej instytucje, ich rola i misja.
Europejska karawana obywatelska będzie więc informowała i uwrażliwiała przechodniów, którzy z ciekawości wstąpią pod namioty i tych, którzy przyjdą świadomie, aby się czegoś konkretnego dowiedzieć. Uczestnicy karawany nie będą biernie czekali. Zawitają także do szkół i ośrodków kulturalnych. Interesują ich spotkania z młodzieżą, nawet niepełnoletnią, ale która będzie głosowała w następnych wyborach. Przede wszystkim zależy im na udzielaniu informacji konkretnej na temat Parlamentu Europejskiego, mówi Cédric Bloquet.
Często ludzie pytają, kim są ci eurodeputowani, do czego służą, o czym decydują, ilu eurodeputowanych trzeba wybrać. Słowem, wszystkie pytania, które powinny być dzisiaj wyjaśnione, ażeby każdy wiedział, na kogo i dlaczego będzie głosował 7 czerwca.
W sumie chodzi o sprawy zasadnicze. Tak zasadnicze, że w inauguracji karawany 9 maja na Polach Marsowych w Paryżu wziął udział francuski sekretarz stanu odpowiedzialny za sprawy europejskie Bruno Le Maire i wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Francuz Jacques Barrot. Wiedzą, że im niższa frekwencja wyborcza, tym mniej reprezentatywny jest Parlament Europejski, który jest wszakże jedyną demokratycznie wybraną instytucją Unii Europejskiej. Jeżeli jednak przyjrzeć się bliżej sondażom, widać, że Francuzi przede wszystkim nie wiedzą, po co głosować. Dziś bardziej niż kiedykolwiek, gdyż nie widzą, dlaczego Parlament Europejski miałby im pomóc w rozwiązaniu problemów spowodowanych przez kryzys ekonomiczny. Oczekiwania francuskich wyborców skupiają się na problemach socjalnych, zatrudnienie, bezrobocie, stopa życiowa. Poszczególne dyrektywy gospodarcze głosowane przez Parlament Europejski nie interesują ich, gdyż nie są w ich oczach powiązane z codziennymi problemami, nawet gdy chodzi o konsumpcję. Być może entuzjastom Europejskiej Karawany Obywatelskiej uda się pokazać, że 70% ustaw w legislacji francuskiej przeszło przez instytucje europejskie i że tak będzie dalej. Na razie połowa Francuzów, dokładnie 53%, twierdzi, że wybory europejskie ich nie interesują.
RFI, la radio du monde.
Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Pani Christine Lagarde, francuska minister ekonomii, przygotowuje teren przed ujawnieniem nieprzyjemnych nowin. Wskaźnik wzrostu gospodarczego we Francji będzie niewątpliwie niedobry, oświadczyła ona na łamach dziennika Le Monde. Zaraz potem zapewnia ona jednak, że dzięki planom ożywienia gospodarczego we Francji i krajach sąsiednich tendencja zacznie się odwracać. Być może. Tak się składa, że wszystkie wypowiedzi na temat obecnego kryzysu gospodarczego są w taki właśnie sposób zrównoważone. Albo podaje się pesymistyczne wieści i dodaje, że to już zapewne jeden z ostatnich przejawów upadku przed odbiciem od dna, albo zaczyna się pozytywnie, odnotowując jakiś niesforny wskaźnik po to, by zaraz zastrzec, że na pełne potwierdzenie pozytywnej tendencji trzeba jeszcze trochę poczekać. Wspomniana wypowiedź pani Lagarde, notabene zaliczonej przez tygodnik Time do setki najbardziej wpływowych osób na świecie, poprzedza zapowiadaną na piątek publikację wyników statystycznych Instytutu INSEE za pierwszy kwartał. Otóż zanosi się na to, że wskaźnik francuskiego wzrostu gospodarczego znajdzie się w granicach od -2,5 do -3%, podczas gdy prognozy rządowe, już zresztą ostro skorygowane, sytuowały go na poziomie -1,5%. Tymczasem twardą rzeczywistość recesji potwierdzają wskaźniki produkcji przemysłowej za marzec i minus 1,4%. W pierwszym kwartale 2009 roku francuska produkcja przemysłowa zmniejszyła się o 6,9% w stosunku do poprzedniego kwartału, a w skali rocznej aż o 15,5%. Jeszcze gorszy wynik ma produkcja przetwórcza, to znaczy przemysłowa poza energetyką. W skali rocznej spadek wyniósł 19,5%. Produkcja ta powróciła do poziomu sprzed 15 lat. Powraca naturalne pytanie o konsekwencje dla zatrudnienia. Liczba bezrobotnych we Francji wynosi nieco ponad 2 miliony zarejestrowanych jako szukających pracy, ale do tego dodać trzeba drugie tyle, jeśli wliczyć osoby pracujące dorywczo i w niepełnym wymiarze oraz te, które wypadają ze statystyk na czas dokształcenia zawodowego. Czy cytowany spadek produkcji nie rodzi lawiny zwolnień? Proporcje przywraca w ekonomicznym dodatku Le Monde profesor Pierre Cahuc. Trzeba mieć na uwadze to, mówi, że w okresach normalnego funkcjonowania gospodarki codziennie we Francji likwiduje się i stwarza około 10 tysięcy miejsc pracy dziennie, z leciutką przewagą stwarzanych. W okresie recesji likwiduje się więcej miejsc pracy, ale co gorsza, znacznie mniej się ich stwarza. Likwidacja miejsc pracy wcale nie przybrała jakichś groźnych na skalę kraju kształtów. Na przykład w marcu tego roku nowych bezrobotnych z powodu likwidacji miejsca pracy z przyczyn ekonomicznych było 23 tysiące, a w marcu 2005 roku, czyli okresie wzrostu gospodarczego, 27 tysięcy. Takie zwolnienia z pracy wywołane kryzysem to nie więcej niż 5% średniego poziomu zwolnień. We Francji problem pogłębia jednak sztywność prawa pracy. W krajach, w których prawo to jest bardziej elastyczne i gdzie łatwiej dokonać zwolnienia pracownika, łatwiej też się go zatrudnia. Dlatego w USA bywało, że wskaźnik bezrobocia w ciągu bardzo krótkiego okresu obniżał się z 12% do 5%. W takich krajach jak Francja, Włochy czy Hiszpania obok usztywnionego rynku pracy stałej rozwinęły się mniej regulowane formy pracy dorywczej i tymczasowej. Ograniczone możliwości zwolnienia z pracy zapewniają stabilizację pracownikom, ale mają dodatkowy koszt ekonomiczny. Ich wydajność pracy przeważnie jest mniejsza niż pracowników świeżo najmowanych. To też rynek pracy dorywczej i tymczasowej zapewnia przedsiębiorstwom pożądaną elastyczność zatrudnienia. Niestety w okresach kryzysu cenę płaci przede wszystkim ta właśnie kategoria pracowników, a wśród nich wysoki odsetek młodzieży, imigrantów i szczególnie kobiet. Francja spogląda z zazdrością na trzeci model, zwany tu skandynawskim. Polega on na rozróżnieniu między zatrudnieniem pracownika a jego stanowiskiem pracy. Przedsiębiorstwo, które likwiduje stanowisko pracy, nie żegna się z pracownikiem, lecz współodpowiedzialne jest za zapewnienie mu dalszej kariery. Pracownik taki nadal otrzymuje pensję, w zamian za co spędza cały czas swej pracy na szukaniu zatrudnienia i dokształcaniu się. Ale jest to możliwe tylko dzięki wydatnej pomocy państwa i w razie istnienia bardzo skutecznego publicznego biura zatrudnienia.
RFI, la radio du monde.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Podczas ostatniej sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu udało mi się porozmawiać z profesorem Jerzym Buzkiem, byłym premierem Polski, obecnie europosłem, którego wielu widzi w przyszłej kadencji na stanowisku przewodniczącego PE. Mówi on m.in. o swych dokonaniach podczas kończącej się właśnie kadencji, w których Prym wiedzie gorące popieranie i doprowadzenie do przyjęcia pakietu klimatyczno-energetycznego.
On jest w tej chwili bardzo korzystny dla ochrony klimatu, to mocno podkreślam, ale jednocześnie jest bardzo korzystny dla Polski i dla wielu innych krajów. A więc udało się znaleźć takie rozwiązanie, które właściwie zadowala wszystkich i trzeba będzie pilnować, żeby wprowadzić je w życie. I chociaż nie byłem sam bezpośrednio za nią odpowiedzialny, ale bardzo walczyłem o jej wprowadzenie, to jest obniżony cen na roaming, na rozmowy telefoniczne komórkowe z zagranicy, w tej chwili także na SMS-y oraz uchronienie Unii Europejskiej od konieczności wielkich opłat patentowych za programy komputerowe. Uważam, że to było niebezpieczne z punktu widzenia naszych szpitali, szkół, indywidualnych odbiorców, którzy mają komputery. I to uważam, że są ważne decyzje. Ja dodam jeszcze taką ważną decyzję dla całego Parlamentu, dla całej Unii, która wiąże się z budżetem na lata 2007-2013, bo on jest, jak sądzę, dobry dla Unii. Pozwala wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu w zakresie rolnictwa Unii Europejskiej, w zakresie funduszy strukturalnych, wyrównywania szans, no i daje te wielkie, ogromne szanse prorozwojowe, czyli duże, ogromne pieniądze w historii Unii, po raz pierwszy takie pieniądze na badania, innowacje, nowe technologie, a to się wiąże od razu z wielkimi programami na energetykę.
Jak pan premier ocenia konferencję w Poznaniu?
Ta konferencja zakończyła się wielkim sukcesem organizacyjnym. To nie jest bez znaczenia, bo przyjechało 13 tysięcy ludzi, 190 krajów było reprezentowanych i niełatwo jest doprowadzić do jakiegoś skutecznego działania. Dzięki dobrej organizacji osiągnięto również niezłe wyniki. Przede wszystkim uruchomiono fundusz adaptacyjny, to znaczy dla tych krajów słabszych, które bardzo cierpią w związku ze zmianami klimatycznymi. Bogatsze kraje będą mogły teraz zgodnie z pewnymi zasadami wspierać je. Szalenie ważne jest to, że rozpoczęliśmy także negocjacje na temat ograniczenia emisji CO2. A więc to ograniczenie musi mieć miejsce, musi dotyczyć wszystkich krajów na świecie, a nie tylko Unii Europejskiej. Unia zaprezentowała jako lider, zaprezentowała swoje stanowisko, które zostało przyjęte z wielkim uznaniem i chcielibyśmy, żeby teraz w Kopenhadze dokończyć negocjacje i żeby te najbogatsze kraje świata, a także te wschodzące gospodarki przyjęły podobne rozwiązanie, jakie ma Unia Europejska. Jeśli chodzi o Polskę, to się decydujemy na pójście w kierunku energii nuklearnej. Będziemy potrzebowali na pewno wsparcia ze strony największych potęg nuklearnych w Europie. To na pewno Francja tu jest jako pierwszy kraj wymieniana, ale równocześnie chcemy zupełnie przebudować naszą energetykę opartą na węglu i w pakiecie klimatycznym uzyskaliśmy także wsparcie dla takiej przebudowy i to się może wiązać również z dywersyfikacją dostaw gazu i ropy, bo z węgla można produkować i gaz syntetyczny w miejsce gazu ziemnego i paliwo syntetyczne w miejsce ropy, bo ropy i gazu ziemnego nie mamy, a węgiel mamy w Unii Europejskiej, w Europie, niemal w każdym kraju. I ważne jest, że poszliśmy także w Unii Europejskiej, a w Polsce w szczególności w tym kierunku. Chcemy to wszystko robić w oparciu o bezemisyjne technologie wykorzystania węgla, a więc żadnych zanieczyszczeń, żadnego wpływu na klimat.
Mówił profesor Jerzy Buzek, europoseł i były premier Rzeczypospolitej Polskiej.
RFI, la radio du monde.
Tu as toujours cette air étrange. Quand tu dis que je suis ton ange, ton gardien dans cette chienne d'existence, chienne de vie. Que tu me ressens comme un double, que je suis ton fauteur de trouble, que tous les autres sont vraiment trop cons et vraiment pourris. Qu'au milieu des châteaux de sable, je reste ton élément stable. Et qu'avec moi, tu voudrais bien niquer la vie. Mais que si tu flirtes avec les cimes, tu entrevois aussi l'abîme. Et que ça te fait très très peur, mais aussi très envie. Tu dis avec cet air étrange que lorsque nos corps se mélangent, c'est une ultime symphonie, un pas vers l'infini. Que tu me ressens comme un double, et que ça jette en toi le trouble, et que nous sommes insolemment gâtés pourris. Que si tu flirtes avec l'estime, tu entrevois aussi l'abîme. Et que ça te fait très très peur, mais aussi très envie. Que si tu flirtes avec les anges, tu ne sais plus parfois sur quel pied danser, et tu t'enfuis. au diable, et bien souvent tu me hais, ouais, tu me maudis. Que cet amour t'est dépendance, que ce serait ta délivrance, de me dire adieu, au revoir et pour tout, merci. Alors tu n'es plus du tout, la 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 la, puis tu me recherches partout, la la la, la la la, et c'est reparti. Tu as toujours cette air étrange, quand tu dis que je suis ton ange, ton gardien dans cette chienne d'existence, chienne de vie. Mais si tu flirtes avec l'estime, tu entrevois aussi l'abîme, et que ça te fait très très peur, mais aussi très envie. Que si tu flirtes avec les anges, tu ne sais plus parfois sur quel pied danser, et tu t'enfuis.
RFI, Radio France Internationale.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Lance Armstrong w Giro d'Italia. Jenson Button wygrywa czwarty z dotychczas pięciu rozegranych wyścigów Formuły 1. Gasquet i Bunen złapani na braniu kokainy. Niesłychanie dramatyczne mecze w Lidze Mistrzów i w ligach krajowych, przede wszystkim w Anglii i w Hiszpanii. Wydarzeń sportowych było bez liku. Jednak we Francji na pierwsze miejsce wysuwa się Guel Ar Geltet, festiwal celtycki, czyli w 100% brytański finał Pucharu Francji. Co więcej, zakończony sensacją. Za taką uznano zwycięstwo drugoligowego Guingamp nad faworytem z pierwszej ligi Rennes. Stade de France, 80 tysięcy widzów na trybunach wspaniałego stadionu pod Paryżem. Wielkie święto krainy czarodzieja Merlina u wrót stolicy. Tym razem legendarny czarodziej, jeden z bohaterów opowieści arturiańskich, którego pierwowzorem ponoć był walijski wieszcz i bard Merlin, miałby użyć swych mocy, aby pomóc futbolowemu kopciuszkowi w pojedynku na Stade de France. W brytońskim starciu pomógł potencjalnie słabszemu, chociaż drużyna z Guingamp wcale nie odbiegała wyszkoleniem i poziomem gry od swojego pierwszoligowego przeciwnika. Merlin zapewne mógłby użyć swoich czarów, aby stanąć po stronie słabszego, ale mogło się też bez jego pomocy obejść. I na Stade de France byliśmy świadkami, jak realnego kształtu nabiera prawdziwy etos sportowy. Słabszy i skazany na pożarcie zwycięża po szlachetnej walce i w uczciwej rywalizacji. Tutaj nie było takich zagrywek i wątpliwości jak w półfinałowym meczu Ligi Mistrzów na Stamford Bridge, gdzie doszło wprawdzie do cudu, jakim był gol Barcelony w trzeciej minucie doliczonego czasu gry, co rzuciło na deski dumnych i pewnych siebie piłkarzy Chelsea, ale niemniej odbyło się to w okolicznościach wzbudzających wątpliwości co do postawy norweskiego sędziego. Trudno go obarczać odpowiedzialnością za wypaczenie meczu, czy uważać, że sędziował stronniczo, ale niemniej potwierdziła się stara mądrość, iż errare humanum est, czyli błędne gwizdanie ludzkim jest. W finale Pucharu Francji sędzia tylko dwa razy sięgnął do kieszonki po żółty kartonik. Mecz był zacięty, emocjonujący, nie brakowało strzałów i szybkich akcji. W 69 minucie faworyci z Rennes strzelili gola. Jednak radość ich kibiców trwała tylko 3 minuty. Guingamp wyrównało. A potem nastąpił fantastyczny finisz drugoligowego zespołu. Na 7 minut przed gwizdkiem kończącym spotkanie autor pierwszego gola Brazylijczyk Eduardo znów trafia do bramki. Sektor kibiców drugoligowego zespołu eksploduje z radości. Podobnie zachowują się mieszkańcy maleńkiego miasteczka. Jest ich niecałych 8 tysięcy, ale na mecze piłkarskie na stadion Rudururu przychodzi 10 tysięcy osób. En avant Guingamp, jest autentycznym klubem regionu, nie tylko miasta, jako się rzekło, maleńkiego, ale w którym na świat przyszło wiele wybitnych osobistości, władców, wojskowych, malarzy, fotografów, reżyserów, działaczy społecznych czy językoznawców zajmujących się językiem bretońskim. 15% miejscowych dzieci jest dwujęzycznych i uczęszcza do szkół z wykładowym językiem francuskim i brytońskim. To bogate w zabytki miasto. Jej głównymi perłami architektury są wybudowana w XI wieku Bazylika Matki Bożej Nieustającej Pomocy i założone w 1135 roku opactwo Świętego Krzyża. Stadion Rudru, na którym nazajutrz po zwycięstwie w finale Pucharu Francji tłumy mieszkańców witały swoich bohaterów, będzie widownią meczu międzypaństwowego. 10 października tutaj niebiescy podejmować będą ekipę z Wysp Owczych w ramach eliminacji do finałów Mistrzostw Świata w Republice Południowej Afryki. To pierwszy raz w historii francuskiej piłki, kiedy reprezentacja Francji gra swój mecz w Bretanii. Co więcej, Guingamp będzie jedynym miastem w kraju, gdzie rozgrywane będą mecze eliminacyjne. Wszystkie pozostałe spotkania niebiescy grają na Stade de France, tam gdzie Rennes z Guingamp walczyło o Puchar Francji. Ten stuprocentowo bretoński mecz spotkał się z miłym gestem ze strony dziennika L'Équipe. Słynna gazeta sportowa opublikowała pierwszą stronę sobotniego wydania wyłącznie w języku bretońskim, co trzeba przyznać, wywołało pewne zamieszanie w kioskach z gazetami w innych regionach kraju, gdzie nie bardzo kibice, czytelnicy byli się w stanie zorientować, że Ars Kipailh to po prostu po brytońsku nazwa L'Équipe. Taki pomysł jest nie tylko sympatycznym ukłonem w stronę bretońskich finalistów, ale także gestem mającym swoje bardziej zawiłe społeczno-kulturowo-historyczne znaczenie wykraczające poza boisko piłkarskie. O ile spotkanie Irlandii Północnej z Anglią, czy Walii ze Szkocją w Pucharze Narodów w rugby, czy w eliminacjach do piłkarskich Mistrzostw Świata nikogo nie dziwią, a korona z głowy lwa Zjednoczonego Królestwa nie spada, o tyle nie można sobie wyobrazić, aby w przesiąkniętej jakobińską tradycji Francji mogło dojść do spotkania Korsyki z Alzacją czy Nowej Kaledonii z Antylami. Bretończycy, dumni ze swojej kultury celtyckiej i odrębnego języka, któremu bliżej do walijskiego i gaelickiego niż do francuskiego, mają wielu doskonałych piłkarzy i prężnych działaczy. Gwiazdą Bordeaux, na którą ostrzy sobie pazury AC Milan, jest Juan Gourcuff, wielka nadzieja nie bretońskiej, lecz francuskiej piłki. Jego ojciec Christian jest trenerem FC Lorient, klubu z miasta, w którym co roku odbywa się słynny festiwal kultury celtyckiej. Givarsz, trener czwartoligowej drużyny, to członek Złotej Ekipy Mistrzów Świata z 1998 roku. Noël Legret jest prezesem klubu Enavant Guingamp i wiceprezesem francuskiej Federacji Piłki Nożnej. Brytania to nie tylko kraina ostryk, dech zapierających krajobrazów, skalistych brzegów, o które rozbijają się fale oceanu, legend i mitów sięgających dworu króla Artura, złośliwych troli czyhających na zabłąkanego wędrowca, kamiennych menhirów, ale także futbolu.
Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Lekcja siódma, Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Saint-Exupéry urodził się w Lyonie w roku 1900. Mając 4 lata, stracił ojca. Dzieciństwo spędził w Prowansji, na południu Francji, i przez całe życie wspominał ten okres z głębokim sentymentem. Był zarazem artystą i człowiekiem czynu. Jako student Akademii Sztuk Pięknych snuł marzenia o lataniu samolotem. Ziścił je podczas służby wojskowej. Otrzymał licencję pilota. Pierwsza opublikowana jego nowela też nosi tytuł L'Aviateur. Saint-Exupéry zostaje pilotem poczty lotniczej. Odbywa rozliczne podróże. W Mauretanii poznaje pustynię. W Argentynie, gdzie organizuje lotniczą służbę pocztową, spotyka wielką miłość. Wybranka ma na imię Consuelo. Jest artystką i to wszechstronną. Pisze, maluje, rzeźbi. Przy tej wrażliwej i kapryśnej istocie, która go urzekła, Antoine odnajduje świat swoich dziecięcych fantazji. W 1931 roku biorą ślub. Niestety ich szczęście będzie niezbyt trwałe. Podczas rajdu samolotowego Nowy Jork-Punta Arenas Saint-Exupéry ulega wypadkowi, który o mało nie kończy się fatalnie. Samolot rozbija się, pilot jest ciężko ranny. Poczucie osamotnienia, jakie ogarnia go w czasie długiej rekonwalescencji, wywołuje głęboką depresję. Otrząśnie się w chwili wybuchu II wojny światowej. Na nowo rozbudzona potrzeba działania prowadzi go do ruchu oporu. 31 lipca roku 1944 wylatuje z Korsyki i z tej misji już nie powraca. Samobójstwo czy sabotaż? Nigdy się tego nie dowiemy, gdyż jego samolot wpada do Morza Śródziemnego. I tak oto Saint-Exupéry przenosi się na inną planetę.
Ce monde de souvenirs d'enfants qui me semblera toujours désespérément plus vrai que l'autre.
W pisarstwie Saint-Exupéry odnajduje świat dziecięcych wyobrażeń. Fascynuje go ogrom przestrzeni, cisza pustyni, egzotyka koczowniczych ludów, ekscytują odbywane loty. Czerpiąc stąd inspirację, pisze Courrier Sud, potem Vol de Nuit. W powieści Terre des Hommes, pisanej w czasie rekonwalescencji, opowiada o przygodzie przyjaciela, lotnika, Guillaumeta, któremu w Argentynie ocalił życie, oraz o przelocie Mermoza nad Atlantykiem i o jego śmierci. Pobyt w Związku Radzieckim owocuje powieścią Pilote de Guerre oraz wydanym pośmiertnie zbiorem obserwacji i refleksji Citadelle. Latem 1942 roku Saint-Exupéry zaczyna rysować ilustracje do swego najsławniejszego utworu, a będzie to poetycka baśń Le Petit Prince, Mały Książę. Od wielu już lat zamieszkuje w wyobraźni Saint-Exupériego postać małego chłopca, być może dziecięcego wcielenia samego autora. W roku 1943 materializuje się w wizerunku małego księcia, bohatera książki przeznaczonej dla dzieci. Ta filozoficzna przypowiastka została przetłumaczona na 103 języki i od pół wieku cieszy się prawie tak wielką poczytnością jak Biblia czy Kapitał. Jest to opowieść o wędrówce małego księcia. Włada on maleńką planetą, którą opuszcza z powodu nieporozumienia z różą, jedynym kwiatem, jaki tam rośnie. Podróżując z gwiazdy na gwiazdę, spotyka dziwaczne osobistości. Króla, pijaka, bankiera, latarnika i geografa. Są to ludzie dorośli, których zrozumieć nie potrafi, ale mały książę za każdym razem próbuje i zadaje dociekliwe pytania, jak w tej rozmowie z bankierem, którą teraz usłyszycie.
Comment peut-on posséder les étoiles?
À qui sont-elles?
Je ne sais pas. À personne?
Alors elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier.
Ça suffit?
Bien sûr. Quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée le premier, tu la fais breveter, elle est à toi. Et moi, je possède les étoiles, puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder.
Ça, c'est vrai. Et qu'en fais-tu?
Je les gère. Je les compte et je les recompte. C'est difficile, mais je suis un homme sérieux.
Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. Mais tu ne peux pas cueillir les étoiles?
Non, mais je puis les placer en banque.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles. Et puis, j'enferme à clé ce papier là, dans un tiroir.
Et c'est tout?
Ça suffit.
Moi, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède 3 volcans que je ramone toutes les semaines. Car je ramone aussi celui qui est éteint. On ne sait jamais. C'est utile à mes volcans et c'est utile à ma fleur que je les possède. Mais tu n'es pas utile aux étoiles.
Antoine Saint-Exupéry jest autorem niebywale popularnej na całym świecie opowieści o małym księciu, którego rozmowy z bankierem właśnie wysłuchaliśmy. Przestudiowanie tego fragmentu pozwoli nam podczas kolejnej lekcji poznać różne formuły wyrażania opinii oraz stawiania pytań o informacje i wyjaśnienia.
C'était
tout un roman.
Un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
W czasie poprzedniej lekcji zawarliśmy znajomość z pisarzem Antoinem Saint-Exupéry i wysłuchaliśmy fragmentu jego uroczej opowieści Le Petit Prince. Usłyszymy go za chwilę ponownie. W swojej podróży z planety na planetę mały książę spotyka ludzi, którzy wydają mu się strasznie dziwni, jak na przykład bankier zaprzątnięty wyłącznie liczeniem.
Comment peut-on posséder les étoiles?
À qui sont-elles?
Je ne sais pas. À personne?
Alors, elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier.
Ça suffit?
Bien sûr. Quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée le premier, tu la fais breveter. Elle est à toi. Et moi? Je possède les étoiles, puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder.
Ça, c'est vrai. Et qu'en fais-tu?
Je les gère. Je les compte et je les recompte. C'est difficile, mais je suis un homme sérieux.
Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. Mais tu ne peux pas cueillir les étoiles?
Non. Mais je puis les placer en banque.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles. Et puis, j'enferme à clé ce papier là, dans un tiroir.
Et c'est tout?
Ça suffit.
Moi, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède 3 volcans que je ramone toutes les semaines. Car je ramone aussi celui qui est éteint. On ne sait jamais. C'est utile à mes volcans et c'est utile à ma fleur que je les possède. Mais tu n'es pas utile aux étoiles.
Czy zrozumieliście ten dialog? Spróbujcie teraz odpowiedzieć, czy zdania, które usłyszycie, mówią prawdę.
Le businessman est sérieux et très occupé.
Bankier jest człowiekiem poważnym i bardzo zajętym.
C'est vrai. Il est sérieux et il passe son temps à compter.
Il possède beaucoup d'étoiles.
Należy do niego wiele gwiazd.
C'est vrai. Il dit qu'il possède toutes les étoiles.
Il voyage beaucoup pour connaître chaque étoile.
Wiele podróżuje, żeby poznać każdą gwiazdę.
C'est faux. Il ne fait que gérer, compter et écrire sur un papier le nombre de ses étoiles.
Le petit prince est jaloux du businessman.
Mały książę zazdrości bankierowi.
C'est faux. Le petit prince trouve que les activités du businessman sont inutiles.
Le petit prince possède seulement un foulard.
Mały książę posiada tylko szalik.
C'est faux. Le petit prince possède aussi une fleur et trois volcans.
Le petit prince s'occupe de sa fleur et de ses volcans.
Mały książę troszczy się o swój kwiat i swoje wulkany.
C'est vrai. Il arrose sa fleur et ramone ses volcans.
Przyjrzyjmy się bliżej słownictwu, jakiego używają bankier i mały książę. Ich postrzeganie rzeczywistości jest krańcowo różne, co odzwierciedla styl wypowiedzi. W ustach małego księcia jego przytulną, czarującą planetę opisują słowa pełne poezji, jak étoile, île, fleur, volcan, cueillir, arroser. Natomiast słownictwo bankiera kojarzy się z materialistycznym i odczłowieczonym królestwem pieniądza. Posséder, breveter, gérer, compter, placer, enfermer, czy jeszcze diamant, banque, papier. Posłuchajmy teraz, jak bankier uzasadnia swoje rozumowanie. Jego argumenty są zwięzłe i logiczne.
Alors elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier.
Mówi o gwiazdach, które uważa za swoją własność. Spójniki alors lub donc łączą zdania, z których jedno wyraża przyczynę, a drugie konsekwencję wynikającą z wnioskowania.
Il y a des cendriers ici? Alors, on peut fumer dans le bureau?
Powiedzielibyśmy, aby rozwiać wszelkie wątpliwości.
Alors, elles sont à moi.
Powiada bankier, człowiek strasznie zachłanny. Saint-Exupéry jawnie pokpiwa sobie z bankiera, który wciąż powtarza mechanicznie jak dziecko. Gdy mówi o diamencie...
Il est à toi.
Gdy mówi o wyspie...
Elle est à toi.
Gdy mówi o wynalazku.
Elle est à toi.
Istotnie ten zwrot c'est à moi, określający stan posiadania, szczególnie często pojawia się w dziecięcym języku.
Ce petit soldat est à moi. Je ne veux pas te le prêter.
Bankier mówi o gwiazdach.
Alors, elles sont à moi.
Skoro nikt przed nim nie wpadł na pomysł, żeby je sobie przywłaszczyć. Tę samą funkcję, co zwrot à moi czy à toi, spełnia w języku francuskim zaimek dzierżawczy. Można by więc w tym dialogu usłyszeć o diamencie.
C'est ton diamant.
O wyspie.
Elle est à toi. C'est ton île.
O wynalazku.
Elle est à toi. C'est ton idée.
A także.
Elles sont à moi. Ce sont mes étoiles.
Mały książę pragnie nauczyć się czegoś i zrozumieć. Zadaje więc pytanie.
Comment peut-on posséder les étoiles?
Potem, gdy bankier mówi, że gwiazdy należą do niego, ponieważ on pierwszy pomyślał, że można je posiadać, pyta.
Ça suffit?
I dalej.
Qu'en fais-tu?
Wreszcie.
Qu'est-ce que ça veut dire?
W dzisiejszej lekcji poznaliśmy formułę najczęściej stawianych przez dzieci pytań wprowadzanych zwrotami pourquoi, dlaczego, lub qu'est-ce que ça veut dire, co to znaczy. Saint-Exupéry ukazuje w swej opowieści świat oglądany dziecinnymi oczami małego księcia, by nam przypomnieć, że najprawdziwiej widzi serce.
C'était
tout un roman.
Un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
Słuchajcie Państwo Paryża, Radia France International. Nasza audycja powoli dobiega już końca. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.